Teraz chcę Wam powiedzieć o świętej Elżbiecie. To jest jakby... to są elementy, rzeczy, które my wiemy właśnie z tradycji narodzenia Maryi, tej, która też mówi tam potem o świętej Elżbiecie i tak dalej. I jakby umiejscowieniu tego w tym, co miało miejsce wtedy w Izraelu. A więc, pewnie zastanawia nas, dlaczego ta Maryja z tą Elżbietą tak się no jakby serdecznie znały, bo przecież jak ona tam przychodzi, ta Maryja do tej Elżbiety, to ona wchodzi tam do domu, nie czeka nigdzie, nie tego, tylko wchodzi jak do siebie. Spotyka się z tą Elżbietą, ogromną serdecznością, się witają, Duch Święty tam na nie zstępuje, w ogóle i tak dalej. Zastanawiałem się, no to jak to ta Maryja do takiej właśnie jakiejś tam swojej starej krewnej i tak dalej. Po pierwsze, Pismo Święte nie mówi o tym, że Elżbieta była krewną Maryi, jakby z jej bliskiej rodziny. Tam, gdzie jest o tym mowa w Piśmie Świętym, to ono używa słowa syngenis. Syngenis to dosłownie znaczy rodaczka, że jest z jednego rodu. Prawda? Czyli, że to nie jest taka krewna, że to jest moja siostra cioteczna albo tam jakaś taka bliska osoba z rodziny, ale że ona jest z rodu kapłańskiego, prawda? Z mojej tej bliskiej rodziny. No i dobrze. A Joachim i Anna nie byli z rodziny kapłańskiej. Wiecie?
Nie wiemy.
No to wiecie. Joachim i Anna, jak im się Maryja urodziła, to zanim się Maryja urodziła, Anna, tak jak kiedyś, dawno, dawno wcześniej, taka Anna, która urodziła proroka Samuela, złożyła obietnicę, że to dziecko, które się urodzi, oddadzą na służbę do świątyni. No i stąd nasze święto katolickie, ofiarowania Maryi w świątyni. Tak. Maryjka, jak miała 3 czy 4 latka, no to właśnie została ofiarowana w świątyni jako dziecko, które potem było jednym z tych dzieci świątyni. Ich było, to były różne te dzieciaki. Najczęściej to były dzieci kapłańskie. Wiecie, że kapłani przez miesiąc czasu przebywali w świątyni co roku, albo trochę dłużej, w zależności od tego, jak los wypadł. No i ich dzieci, chłopcy zwłaszcza, byli razem z nimi. I wtedy tam różne rzeczy też pomagali w świątyni, ale były też takie dzieci, czy to sieroty, czy to właśnie ślubem ofiarowane, które były no jakby w posłudze w świątyni i one wtedy, ja nie wiem, czy wszystkie, bo prawda jest taka, że Joachim i Anna umarli niedługo po tym, jak właśnie Maryja została do świątyni ofiarowana. Oni mieszkali w Jerozolimie, chociaż Joachim miał dom w Nazarecie, to był bogaty pan. Joachim nie był takim byle kajtkiem. Miał dobry biznes. I miał dobry dom w Nazarecie. Potem notabene to był prawdopodobnie ten dom Maryi. Więc Joachim i Anna po tym, jak już Maryję odstawili od piersi i Maryjka już sobie poszła do świątyni, a bardzo chciała, pobiegła od razu, prawda, i tam dalej, w ogóle to opisywane jest w takich kategoriach bardzo radosnych, no to oni oczywiście tam przychodzili do swojej kochanej córki, codziennie w świątyni pewnie byli przez cały dzień razem z nią, nie? No ale potem oni umarli. I my wiemy, że Maryja niejako prawnie została adoptowana przez ród kapłański po prostu. I w ten sposób mówimy o tym, że Maryja jest z rodu kapłańskiego. A kiedy anioł Gabriel mówi do Maryi, oto krewna twoja Elżbieta, to właśnie mówi syngenis, czyli twoja rodaczka z jednego rodu, twoja krewna w tym sensie.
Ale to na zasadzie Zachariasza też mogło być, że on był kapłanem?
Oni oboje byli z rodzin kapłańskich.
Ale właśnie, ale to by nie wystarczyło, że on, tylko że jeszcze ona była też.
No nie wiem, czy by wystarczyło, ale no akurat wiem, było tak, że oboje tak, byli z rodzin kapłańskich, nie? Więc tak. No i teraz tak, moi drodzy, Maryja została oddana do świątyni w bardzo specyficznym czasie. Jak to sobie złożymy z tym, co Józef Flawiusz mówi o odbudowie świątyni, to to wypada dokładnie w tym czasie, kiedy już był odbudowany ten element główny świątyni, to święte świętych i ołtarz, ale jeszcze nie było tych dziedzińców, prawda? One nie były porozdzielane tymi krużgankami, które potem budowano systematycznie jeszcze przez 30 lat. 40 parę lat budowano świątynię i dzisiaj to potwierdzają monety i wykopaliska, które znajdują archeolodzy tam właśnie, gdzie były te budowane mury świątyni. Także jak do Jezusa mówią, 40 kilka lat budowano tą świątynię, a ty w 3 dni ją odbudujesz, to jest prawda. Tak rzeczywiście było. Z tym, że jakby dość szybko, bo w ciągu kilku lat, dosłownie 3 lat, została zburzona, jakby rozebrana właściwie cała ta część zasadnicza i przez kapłanów, specjalnie przeszkolonych kapłanów, słuchajcie, kapłanów, około 1000 kapłanów przeszkolili jako cieśli, jako murarzy, nie? Bo na to miejsce tylko kapłani mogli wchodzić, nie mógł sobie wchodzić byle tam jakiś murarz, nie? Więc przeszkolono wszystkich cieśli, cieśle i murarze przeszkolili kapłanów i oni potem odbudowywali tą część właśnie, gdzie było Najświętsze Świętych, gdzie się składało też ofiary z chlebów pokładnych, ofiarę kadzielną i gdzie przed tym stał ołtarz. I Maryjka trafiła do świątyni, jak to już wszystko było zrobione. Ale nie było jeszcze tych wszystkich krużganków. Bo potem tam kobiety nie mogły wchodzić. Jak potem te krużganki powstały, to tam już kobiety nie mogły wchodzić. Ale wtedy, kiedy to było, to Maryja tam wchodziła. Jak najbardziej. I teraz, słuchajcie, ważna rzecz. Kiedy odbudowywano świątynię, ludzie byli absolutnie entuzjastycznie do tego nastawieni. To nie była jakaś tam grupa ludzi, którym płacono i oni swoje robili. To była wspólnota ludzi, którzy codziennie przychodzili do świątyni, patrzyli, co już jest zbudowane, modlili się, dziękowali Bogu i oni tworzyli pewną rodzinność, wspólnotowość. Maryja się nie wychowała indywidualistycznie w zimnych murach świątyni. Ona się wychowała we wspólnocie wiary, którą tworzyła ta właśnie rzeczywistość tych ludzi. Stąd ona znała Joachima, przepraszam,
Zachariasza.
Też, ale mi chodzi o jej, tych najstarszych dwoje, Symeona i Annę. Symeon codziennie do świątyni przychodził, Anna codziennie się w świątyni modliła. To była jej wspólnota, to była wspólnota Maryi. Ona tych ludzi znała wszystkich od lat. No i teraz sobie poskładajcie to do kupy z faktem, że Zachariasz był kapłanem. Czyli Zachariasz przez miesiąc czasu albo dłużej mieszkał w świątyni. Mimo, że miał mieszkanie niedaleko, w Ein Karem. Ein Karem jest rzeczywiście blisko. To dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj na piechotę to tam można przejść w ponad godzinę. No półtorej. Bo tam ten autobusem jest, no niby jeszcze krócej, ale tam autobusem jest skomplikowany trochę, bo tam te autobusy dookoła jeżdżą, bo tam jest trochę te autonomii. W każdym razie to nie jest daleko. Można się spokojnie domyślić, że wtedy, kiedy Zachariasz miał służbę w świątyni, jego kochana żona Elżbieta, a oni oboje byli sprawiedliwi, oni byli święci, oni kochali Pana Jezusa. Pana Jezusa też. Ale kochali Pana Boga. Kochali świątynię. To znaczy, jak Zachariasz służył w świątyni, co robiła Elżbieta? Siedziała w domu, myślicie? Ona tam była razem z mężem, bo to był czas, kiedy ona mogła iść ze świętych ofiar. Bo to były wszystko święte pokarmy, które mogli jeść tylko kapłani i ich rodziny. Te ofiary, które się składało w świątyni, niektóre się spalało w całości, tam za grzech i tak dalej. Ale jak były te ofiary, na przykład czy za nieczystość, czy te dobrowolne, no to z nich część zawsze była dla kapłanów, tak samo jak chleby pokładne, prawda? To się nie wyrzucało tego, ani nie spalało, tylko to jedli kapłani. Święty pokarm, prawda? Więc Elżbieta, oczywiście, że ona przez ten miesiąc czasu, czy tam dłużej, jak tam jej mąż był w świątyni, no to ona też tam była. Nie wiem, czy mieszkała w świątyni, bo kobietom było zabronione. Dlaczego? No cóż, bo kobiety miewają okres. No i w związku z tym mogą niestety zanieczyścić miejsce święte, więc wątpię, że Elżbieta tam nocowała, bo nocować tam mogli tylko kapłani, ich synowie i dziewczynki w wieku do tam 10 czy 12 lat.